nie mieli formalnie podstaw prawnych, żeby człowieka aresztować. Bo jeśli ktoś ogłasza amnestię, że oddziały mogą się rozwiązywać, składać broń, prawda, i rozpocząć odbudowę kraju, w związku z tym ojciec uwierzył w to.
Widocznie Mileskiemu zależało na tym, żeby pozbyć się takiego koronnego świadka.
Świadek koronny. Reportaż Alicji Maciejowskiej.
Staram się, żeby tego Mileskiego, panie, pociągnąć do odpowiedzialności. Nie udaje się. Pisałem kiedyś do ministra Będkowskiego w 1989 roku.
Proszę o rozpatrzenie mojej prośby i wyciągnięcie wniosków wobec winnych, którzy przyczynili się do zadania mnie cierpień moralnych i fizycznych, co stało się przyczyną utraty wzroku. Byłem i jestem obywatelem Polski. W 1947 roku zostałem aresztowany i przewieziony do Białegostoku. Pracownik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Mirosław Milewski przekazał mnie w ręce stalinowskiego KGB. Na śledztwie byłem ciężko maltretowany i silnie naświetlano reflektorami oczy moje. Przebywałem w łagrach za kręgiem polarnym do 1957 roku. Pracownik Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Mirosław Milewski jest w stopniu generała i w jego życiu niczego mu nie brakuje. Mam niską rentę. Proszę pana ministra o spowodowanie, aby ten zdrajca narodu polskiego wypłacał mnie rentę inwalidy wojennego, gdyż przez nadgorliwość w pracy dla KGB spowodował moje kalectwo. Czesław Burzyński.
Nic nie odpowiedział. Potem udałam się do senatora Bielickiego tu w Szczecinie. Nie odpowiedział mi nic.
Zamiast senatora odpowiedziało jednak Biuro Interwencji Senatu.
Pana podanie przeczytaliśmy z głęboką uwagą. Treść w nim zawarta jest przerażająca. Przez cały czas staraliśmy się nadać bieg sprawie. Dopiero ostatnio zachodzące zmiany w naszym sądownictwie i prokuraturze umożliwiły poprzez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich i Stalinowskich ruszyć sprawę z miejsca. Jesteśmy przekonani, że winni pana cierpień i kalectwa odpowiedzą za swoje niecne czyny przed sądami Rzeczypospolitej.
Kolejny list adresowany jest do ministra sprawiedliwości Wiesława Chrzanowskiego.
Uprzejmie proszę pana ministra o zapoznanie się z treścią mojej skargi wysłanej do byłego ministra sprawiedliwości pana Będkowskiego. Do dnia dzisiejszego moja skarga nie została definitywnie rozstrzygnięta. Ze smutkiem muszę napisać, że w latach reżimu stalinowskiego Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i NKWD w przeciągu 4 miesięcy potrafili spreparować wymyślone oskarżenie i wydać wyrok skazujący, a obecnie moja skarga jako bardzo poszkodowanego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje niewyjaśniona, chociaż wiadomy jest winowajca czynu przestępczego. Byłem przesłuchiwany w prokuraturze w Goleniowie. Zdziwiony jestem, że prokurator mnie zadaje pytania, na które winien odpowiadać winowajca, a nie poszkodowany. Uprzejmie proszę pana ministra o prawdziwą i rzetelną odpowiedź. Czesław Burzyński.
Nie odpowiedział mi nic. Jak przyszli Rosjanie w 1944 roku na te tereny i zaczęli aresztowywać AK-owców, byłem zabrany do wojska, już polskiego. Byłem w Zamościu na szkole pod chorążych łączności. Kiedy ja służyłem tam w wojsku, jeden z moich żołnierzy, i ja jego werbowałem, trafił do NKWD. I ten chłopak przyznał się, kto jego werbował i gdzie ja się znajduję. Wobec tego przyszedł list NKWD do dowództwa szkoły, że ja jestem AK-owcem, a ja się nie przyznawałem i zostałem zagrożony aresztowaniem. Raz było coś 12 osób aresztowanych w batalionie, drugi raz 15 osób i wywozili, nie wiadomo w jakim kierunku. Miałem nawiązane kontakty z AK-owcami tam w Zamościu i uciekłem. Wtedy przyjechałem do Augustowa i spotkałem się z swoimi ludźmi. I się ulokowałem jako punkt kontaktowy i obserwacyjny w gminie Lipsk nad Biebrzą. Widziałem, co się działo na posterunku milicji, bo tak, my zajmowaliśmy 2 pokoje urząd gminy i przez korytarz milicja. Do tej milicji przyjeżdżało UB z Augustowa, a Mileski miał wyłącznie tą gminę Lipsk, bo on ją dobrze znał i pochodził z Lipska. Przyszedł do gminy i powiedział, żebyśmy opuścili pracę, bo tu potrzebne będzie biuro, bo my mamy jakoś przeprowadzić tu rozmowy. Więc dobrze, wyszliśmy wcześniej. Na jutro wstaję wcześniej, przychodzę. Woźny zmywa podłogi w urzędzie gminy. Mówi, co to było? Jej, nie nakazali mnie sprzątać. Płacz pan na ściany, ślady krwi. To ja mówię, pościerano, nie kazali mnie pozmyć, żeby nic nie było, zanim przyjdziecie do pracy. Pełno siedzi w piwnicy, a jakaś godzina 10-11, podjechał wóz, platforma niekryta. Mielewski stał z pistoletem w ręku, po dwóch funkcjonariuszy wyprowadzało po środku związane ręce kablem i wprowadzali, wsadawiali na tą platformę. Wsadowili nogi wyciągnięte i ręce jeszcze przywiązywali do nóg. I jeszcze drugi samochód z tyłu i powieźli. Dokąd powieźli, nie wiadomo. Drugim razem, to już było w marcu 1946 roku, przyszedł znowu Mielewski. I taką sama historyjka była jak poprzednią. Sześciu załadowali, tak samo powiązali i powieźli też w nieznanym kierunku. To takie fakty. Tak samo woźny zmywał podłogę. Mielewski w październiku 1945 roku, jak on przyjeżdżał, to było UB z Augustowa. Ale w marcu 1946 roku to wójt gminy powiedział, że UB z Białego Stoku. Tam w Lipsku on miał dużo agentów. W Lipsku pracę zakończyłem, w 1946 roku zakładałem rodzinę o tu z moją żoną i wyjechałem na Prusy Wschodnie, miejscowość Milki, powiat Giżycko. Pracowałem też w urzędzie gminnym, ale w gminie Lipsk pracowałem pod nazwiskiem Korczyński-Bolesław i przejechałem tu, też jeszcze pracowałem pod nazwiskiem Korczyński-Bolesław. W 1947 roku została wydana amnestia dla wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, dezerterów z wojska, ażeby się ujawniali do 30 kwietnia 1947 roku. Do 20 marca 1947 roku jeszcze się nie ujawniałem. I będąc w pracy, przyjechał jakoby milicja i w cywilu jeden gość i patrzę, znajomy. Weszli oni wójta, czy jest tu Korczyński. Oni mówią, że jest. A Burzyński jest? Oni mówią, nie, takiego nie ma. I wskakują do mnie, pójdzie pan z nami, Mielewski mówi. Ale był w cywilu, wsadzili do łazika. Przyjechaliśmy do domu, rewizja u mnie przyprowadzili, a ja mówię, przepraszam bardzo, a o co chodzi? Niech pan milczy, a nakaz aresztowania przez prokuratora jest? Jest! I się pan nie martwi. Powiedział Mielewski, już pseudonim pana Burza, tak? Nie mówię, tak. Był pan w AK? Byłem, mówię. Zresztą mówię, teraz jest okres ujawniania się, więc nie ma potrzeby mnie się bać i powieźli do Białegostoku. Mielewski i ci dwaj. I do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zaprowadził mnie Mielewski do celi i zamknął. Otwierał tylko celę Mielewski. Stukałem tam kiedyś do dyżurnego, żeby mnie otworzył. A to mówi, ja nic nie jestem w stanie. Pan należy do Mielewskiego. Ja pytałem Mielewskiego, dlaczego mnie trzyma. A to ja czekam teraz, aż przyjdą dokumenty z Warszawy. 25 o godzinie jakiejś 10 przychodzi, zbierze pan swoje rzeczy, idziemy. Prowadzi mnie korytarzem, otworzył drzwi, wchodzi ci i popchnął mnie tam, do drzwi tych. Popchnął za nim, ja złapałem równowagę, za ręce schwycony jestem, za gardło, już usta zapychają mnie szmatę, kajdanki na ręce, ale po rosyjsku rozmawiają. Plaszcz sowiecki nałożyli, moją czapkę zdjęli, czapkę taką nałożyli z takimi uszami wiszącymi. Do samochodu wypchnęli mnie. Patrzę, siedzą rosyjscy żołnierze i ja w kącie tak wciśnięty i tak samo wyglądam jak oni. I mówią, że Sokółka. A, to wiozą mnie gdzieś w kierunku do granicy. Potem Straż Graniczna, polscy żołnierze sprawdzają, ile jest osób. A ja z zakneblowanymi ustami siedzę w kącie. A tam w Kuźnicy jest taki most dość długi, ze 100 metrów. I na tym moście już mnie plaszcz sowiecki zdjęli kajdanki, czapkę też zdjęli rosyjską, naciągnęli mnie moją cywilną, myśleli sobie, co oni robią. Podjechali już na stronę rosyjską, wypchnęli mnie, tamci chwycili mnie już na dole i do budki strażniczej. Upasają mnie sznurem, jeden za sznur ciągnie w przodzie, drugi za sznur trzyma z tyłu. Słyszę z automatu strzały, zarośli z krzaków, wyskakują. Dwóch z psami, z automatami, no i pojmali. Skolki razy biegał przez granicę. No myślę sobie, to jest właśnie prowokacja jakaś.
Jak długo państwo byli po ślubie?
Oj, bardzo krótko.
10 listopada 1946 roku zawarliśmy związek małżeński, a 20 marca 1947 roku zostałam aresztowana.
Ale to jest niecałe pięć miesięcy.
Co pani wiedziała po aresztowaniu męża?
Poszukiwałam męża. Pojechałam po prostu do Giżycka, na milicję. Milicjant powiedział, proszę się zwrócić do gminy. Przychodzę do tego przewodniczącego. Przewodniczący mnie mówi, pani mąż jest bandytą. Mój mąż bandytą? Nie. Ano pracował jako akowiec. To nie bandyta, to Polak, mówię. Chcę wiedzieć, gdzie on jest. No i pani się nie dowie. To ja do Białegostoku pojechałam. I przychodzę właśnie do tego urzędu. I poznałam tego człowieka, tego Mileckiego, poznałam jego i jego zatrzymałam. Ja mówię, pan był u nas w domu i aresztował mego męża, mówię, i on się tu wyrywa, a ja jego jeszcze mocniej chwyciłam. Nic on mnie nie powiedział i wyrwał mi się, poszedł. Przychodzę do jakiegoś pułkownika, taka zapłakana, taka zbiedolona. Mąż był aresztowany 2 dni temu. Proszę mnie powiedzieć, gdzie on jest? Zajrzał tym gdzieś po książkach, mówi, nie proszę panią, u nas jego już nie ma. Jest przewieziony za granicę. Tylko niech pani nic nikomu nie mówi, że ja powiedziałem.
Zaprowadzili mnie do jakiegoś pokoju, tam siedzi jakiś cywil. Ty tego znasz? Na cywila mówią. Ja mówię, nie znam. Jak to nie znasz? To twój szwagier jest. Ty przecież do niego przychodziłeś kilkakrotnie. Ja mówię, ja nie przychodziłem i szwagra nie znam. A on mówi, że ty byłeś. Może mówić, ale ja jego i nie znam, i nie byłem. A jak ty włosy nosiłeś? Tak, mówię, jak mam. A na bok ty nie czesałeś włosów? Nie. No to zaraz zobaczymy. Założyli mi kajdanki na ręce, włosy na bok czesali. Coś tam rozwija ten cywil pseudoszwagier. No i zaraz będziesz mój wyglądał tak, jak trzeba. Nalepili wąsy mnie, nalepili brodę. Założyli mi tą nową budzionówkę, czapkę moją schowali. Do łazika, tu jeździli na stację kolejową i wsadzili do przedziału i już 6 słyszę, że zapowiadają pociąg do Baranowicz.
Etapów podróży było zresztą więcej. Z Baranowicz przewieziono więźnia do Mińska.
Rewizja, rozebrać się do naga, wszędzie szperają, panie, w każdym zakamarku zaglądają, zaprowadzili do naczelnika. Po sprawdzeniu mnie, prawda, dokumentów personalnych, mówi ten naczelnik więzienia, aż to wy taki staryk? Ja nie staryk, to przylepiona. Zerwałem wąsy, brodę odlepiłem, położyłem.
Ale po co była ta broda i wąsy?
A to właśnie, w czasie działalności okupacji niemieckiej, mój pseudonim Burza, ja byłem dowódcą komórki dywersyjnej na terenie gminy Lipsk i Labno. Druga osoba, pseudonim Wicher, ale kiedy ja poszedłem do wojska i on został na tych terenach, przyjął pseudonim Burza, więc oni poszukiwali jego, trafili na mnie, a wnosił brody i włosy na bok. Rozpoczęło się śledztwo. Głodem naświetlali bardzo reflektorem oczy, ponieważ ja w żaden sposób nie chciałem im podpisać, że jestem obywatelem Związku Radzieckiego. Więc naświetlali silnie, aż na oczy zapadłem, chorowałem. Taki winogradów śledczy mnie był po twarzy. Więc człowiek wycieńczony był do tego stopnia, że i stracił na nerwach. Nie wytrzymałem nerwowo, wychwyciłem spod tyłka taboret. Zamachnąłem się na niego, zerwałem tu jemu nos. Zalał się krwią, przybiegli mnie, otoczyli, zachwycili, wsadzili do karceru. Potem stamtąd nieprzytomnego mnie z karceru wyciągnęli chyba na 3 dzień. Potem doprowadzili mnie do takiego stanu, jaki dawali widocznie domieszki do jedzenia. ponieważ ja zatraciłem prawie że świadomość. I kiedy zaprowadzili do prokuratora, to mnie chciało się śmiać i tańczyć. Ale już chwiałem się na nogach. 20 lipca 1947 roku odbyła się rozprawa i oskarżenie. Obywatel Związku Radzieckiego, Burzyński Czesław, pseudonim Burza. No i odczytali mnie wyrok, że chodziłem przez granicę, mordowałem obywateli radzieckich, okradałem ich, należałem do piątej kolumny. Ja mówię, na jakiej podstawie wy mnie sądzicie, jeżeli ja jestem obywatelem polskim? Jak to? Proszę bardzo, jesteś obywatelem radzieckim. Ja ani nie przyjmowałem nigdy waszego obywatelstwa, ani nie brałem waszych dokumentów, ani nie służyłem waszej armii, służyłem w polskiej armii, a więc to jest wszystko fikcja. Ale w 1939 roku na terenie, gdzie się urodziłeś, były nasze wojska? Owszem, mówię, były. No i jesteś naszym obywatelem. A ja mówię, a wobec tego wojska radzieckie są teraz na terenie Niemiec. Czy Niemcy są wszyscy waszymi obywatelami? A to mówi, powinno ciebie mniej obchodzić. Sąd udaje się na radę, a prokurator domaga się najwyższy wymiar kary. No i właśnie ten najwyższy wymiar kary dostałem, karę śmierci. Potem się dowiedziałem, że w 1947 roku wyszła u nich ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary śmierci. Zamianą na 20 lat katorgi albo 25 lat ZK, jak oni nazywali. Przywieźli mnie do Orszy jesienią, z Orszy potem do Wologdy. Wologdzie siedziałam akurat Boże Narodzenie.
Kiedy pani się dowiedziała w ogóle, gdzie mąż jest? W grudniu dopiero, jak pojechałam do brata tu w Polsce, a w sierpniu ja już urodziłam syna u brata swojego. Musiałam gdzieś dookoła jakiejś rodziny się przytulić. I jestem z tym dzieckiem małym i jest już Wigilia, tu bratowa szykuje kolację, a ja po prostu myślałam, że nie wytrzymam tego wieczoru wigilijnego. Ale zaraz tak pod wieczór przychodzi listonosz, przynosi kartkę taką. Pisze mój brat z Groda, ze Związku tego Radzieckiego. Pisze, twój Czesiek jest w Orszy, jadę do niego z paczką. I to ja mnie podtrzymało na duchu, ja zaczęłam uśmiechać się.
25, 26 grudnia wywieźli nas z Wołogdy aż do Syktywkaru. Oj, zagryzali nas tam pluskwy, niech miłosiernie, W Borkucie byłem taki osłabiony i upuchnięty, że nie mogłem chodzić. Prawie nie widziałem, bo w trakcie tego naświetlania źrenice to się bardzo zwężyły, małe pole widzenia było. Zaczepiałem się nogę za nogę i padałem. Nie byłem podobny do człowieka, całkowicie załamany. No i się dosyć i umrzeć. Osłabiony na tyle byłem, że mnie uznali do grupy 2L, niezdolny do pracy już. Ale potem powoli, powoli okrzeplem. Zdrowie jest lepsze, więc kwalifikują do kopalni. Twarda była praca, ciężka.
Dopiero po śmierci Stalina pisał za pośrednictwem mojej rodziny tam w Grodnie. W 1956 roku pojechałam ja do Związku Radzieckiego, do mamusi. Zawiozłam pełno tłuszczów, mięsa wędzonego, także tam paczki wysyłaliśmy.
Co wiedział pani syn o ojcu?
Mamo, gdzie mój tata? Co ja mam mówić dla dziecka, bo dziecko powie gdzie. Więc ja otwieram taką skrzynię i wyjmuję zdjęcia. Masz tu, o twój tata, o ten twój tata. Pokazuję jemu, to twój tata. To on powiedział, że w skrzyni mój tata. Syn rósł, miał lata i jego nazywali, że ty nie masz ojca.
Odczuwałem w sposób przykry żarty ze strony otoczenia, że jestem bękart. Ja widziałem, jak mama płacze. Miałem wiele przykrości, wiem, że wielokrotnie wzywano na UB. Ja od małego dziecka wiedziałem, że tatusia nie ma, że Rosjanie go zabrali, że siedzi w więzieniu, że mama nie wie, gdzie tatuś jest. Środowisko było raczej akceptowało mamę i jej sytuację.
Czy pan liczył ciągle na powrót ojca, czy przyzwyczaił się pan do tego stanu, że ojca nie ma i pewnie
nie
będzie?
To znaczy, proszę pani, moja mama cały czas żyła nadzieją, że ojciec powróci, Zresztą moja mama wychowana była w duchu głębokim, chrześcijańskim. I cały czas stosowała metody modlitwy, prawda, prośby do Boga, żeby ten mąż tatuś wrócił. Prawda. To było takie sympatyczne i to dawało mi jeszcze takie poczucie, że to się zdarzy, to się stanie. Wiem, że we mnie się taki budził bunt, taki nastrój, powiedzmy, odwetu, który się odreagowywał w ten sposób, że ja poszedłem za mamę, zrobiłem porządek. Tak chciałem uczestniczyć w tym, prawda, no, w sposób, tak jak dziecko potrafi. No. Aha, przypominam sobie, proszę mamy. Wieczorem z mamą siedzimy w mieszkaniu, mieliśmy taki pokoik z kuchnią, pukanie do drzwi. Przychodzi listonosz. I się czuwało w nim, że on przychodzi z czymś ważnym. Coś dla pani mam, pani Burzyńska. Kolację mama zrobiła i on w końcu wyciąga list. Pierwszy list od ojca. Mama prawie że zemdlała. On ją coś tam podtrzymał, daje się czegoś nabić wody i zaczęła czytać. W płacz oczywiście, szlok straszny. Moja mama jest wyjątkowo wrażliwą kobietą. Ja też zacząłem płakać.
Do którego roku pan tam był?
Do 20 kwietnia 57 roku. Przyjechałem z Workuty do Grodna i tu wyrabiałem dokumenty.
Ja nie wiedziałam nawet, kiedy on wraca. Poszedł na pocztę i zamawia telefon do mnie. Przyjmuje awizo, że będzie z Grodna telefon. Myślę sobie, ach, to pewnie siostry, córka wychodzi za mąż i ona mnie chce na wesele zaprosić. Ale ja mam wyjazd. Jadę na 2 tygodnie szkolenia. No to odbierze ta moja zastępczyni, która zostaje w biurze. Pojechałam ja. I spać nie mogłam. I nic nie mogłam. Przeczucie takie jakieś dziwne było. A on właśnie dzwoni. Halo, halo. A przy tym telefonie wszyscy mnie tam bardzo dobrze znali. Do podsłuchów wszyscy. I ta moja koleżanka wzięła telefon, ten się odzywa. Marysieńko, Marysieńko. I pada ta słuchawka i traciła równowagę.
Ta dziewczyna zaszokowana. Ja zacząłem rozmawiać. I dla mnie to było też szokujące. Rozmawiałam. Wewnętrznie, głęboko ja czułem, że mam ojca, że on gdzieś jest. Natomiast dla mnie to był obcy człowiek. Nie wiedziałam, co powiedzieć.
Zaraz mnie zaczęli po całej Polsce szukać. Ja siedzę też taka rozkojarzona, taka rozdygotana na tym rano, na tych wykładach. Bo myślę sobie, co to za telefon? Raptem przychodzi jakiś pan, pani Burzyńska. To ja. Nie wiem, co mi się zrobiło, nie wiem. Może z dzieckiem, co? Dobrze, że mnie wzięli pod rękę i wyprowadzili w sali tej. A on mówi, pani mąż wrócił. I zaraz na jutro przychodzi pocztówka. Witam cię, kochana, jestem już u mamy. Przyjeżdżam do domu. Kierownik z wizy wychodzi. Widziała pani, mówi, kartę? Ja mówię, jaką kartę? To chodź pan mój do biura. Ja kartę mam. Kochana Marsieńko, jestem w kraju. Więc ja zabieram się i jadę do tego Bielsko-Białe. Sprawdzają. Tak, jest, ale wczoraj odjechał do Czewińska. Sam był, nie tu z rodziną jakoś był. Dlaczegoż on nie jedzie do domu? Przyjechałam do domu. A tutaj z narodu zebrało się pełno ludzi. I już i transport mnie dali, bo jakieś 12 kilometrów do dworca mnie trzeba. I konie chodziły, wozy, samochody chodziły cały tydzień. Nie ma. Przez 10 dni, pani sobie wyobraża, aż mnie wkurzyło. No jak tam powiedzieli, że z rodziną, no to znaczy może jakaś rodzina.
Może druga żona.
Z dziećmi pojechała. Strasznie zła byłam na męża. Nie tylko ja, ale powiat był zły. No teraz się wytłumacz.
A wytłumaczę się w ten sposób. Przyjechałem do kraju. Od razu zaplanowałem, że przesunę się dalej na zachód. A rodzina, tu brat był i mama już moja tu była, przyjechała. I była siostra w Szczecinie. Także ja pojechałem tutaj do Goleniowa, obejrzałem, mamę zobaczyłem, no i mniej więcej pracę. Bo się już zameldowałem i złożyłem wniosek o mieszkanie. No i wtedy wróciłem z powrotem do Czerwicki, moje rzeczy przyszły, przyjechałem do Białegostoku i tu jechałem do niej już. Ktoś siedział, ja wyjąłem papierosa, zapaliłem, ale rosyjski. Częstuję, dokąd panowie jadą? Do Kuźnicy. A mówię też do Kuźnicy. A mówię, daleko tam do Krzysztoforowa? Nie. My w tą stronę idziemy. A może to pan Burzyński? Może tak, może nie.
No bo jeszcze ta konspiracja ciągle pewnie.
Jeżeli pan Burzyński, to moja córka pracuje razem w biurze.
Z żoną.
Tak. I my tam pojedziemy. jest transport, my panu pomożemy. No i przyjechaliśmy, potem jakieś 4-5 kilometry na pieszo szli w nocy. Zapukali.
Przypominam sobie powrót ojca. Nie wiem dlaczego, ale wszystko się działo zawsze wieczorem. Pierwszy list, pierwszy kontakt z jego głosem. Też z mamą układamy się do snu. Ja pamiętam jeszcze chyba jakieś lekcje kończyłem odrabiać, byłem chyba w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Ja sobie wyobrażałem tatę, tatusia. Każdy chłopiec to chce mieć ojca wysokiego, potężnego, silnego, prawda, bohatera. A tu przychodzi, no, niewysoki człowieczek, taki sympatyczna twarz. Może trochę do mnie podobny, może nie wiem, jakie to są wrażenia, prawda. I mama też patrzy, dosłownie, proszę pani, patrzyli na siebie ze 3 minuty. Nie ruszyli się. Czuję, że coś jest, że coś się dzieje ważnego. Rzeczywiście wtedy mama dopiero rozpoznała, oczywiście szlochy płacze, ja też zacząłem płakać. Pamiętam, to było takie, się dziwnie poczułem i radość, i taki niepokój, i jakiś taki żal, że to nie jest ten tata, który jest taki wielki i tak dalej, taki bohater, rozumie pani? Tata był opisywany jako wielki człowiek, jako bohater z ust mamy. Ja się poczułem zaszokowany tą sytuacją. Coś zmienia moje życie. Pamiętam taki jeden pierwszy zgrzyt ze swoim ojcem. Jak byłem jeszcze małym chłopcem, zawsze z mamą spałem. I tu jest taki moment, że no niestety przyjechał tata, mąż i niestety, ale teraz synu, tobie dla ciebie, ja się nie mogę w tym pogodzić. To jest takie osobiste wynurzenie, ale ja i zazdrość o mamę, tak. Tutaj rzeczywiście tak, ten tata był mi, de facto w tym momencie to mi nie był potrzebny.
Dziecko traktowało jakby mnie i przyjaźnie, i jakby obco. Nie zdrośliśmy się tak od podstaw, z kolebki, prawda, do tych lat.
Przypuszczam, że jako ten jedyny synek ukochany, wychowywany bez ojca, to był pan przez mamę nieco rozpuszczany. A tymczasem wrócił ojciec, który pewnie zabrał się do wychowywania.
Tak, nie. Nie byłem przez mamę rozpieszczany. Mama bardzo dbała o mnie, ale nie na zasadzie, że chuchała, dmuchała na mnie. Pilnowała i nakazywała, co mam robić, co mi wolno, czego mi nie wolno.
No, a jak nowe dzieci się urodziły?
No, nowe dzieci, proszę pani, to ja już byłem zbyt dorosły, żeby, powiedzmy, były jakieś problemy. Kiedy te dzieci, urodzeństwo, najpierw brat, potem siostra się urodzili, to ja je tak kochałem, nie jak brata i siostrę, ale jak swoje dzieci. I rzeczywiście to mi absolutnie nie przeszkadzało. Dlatego, że mama mnie wychowywała właśnie w tej takiej atmosferze miłości rodzinnej.
Czy nie zaistniały jakieś różnice w wyborze pana drogi między panem a ojcem? Czy ojciec w sensie, zadowolony był, że pan zamierza to znaczy, studiować proszę pani, proszę w wojsku?
To znaczy tak, ojciec jest osobą wyjątkowo rozsądną. Ojciec wrócił stamtąd bardzo rozgoryczony. Miał wielkie nadzieje, że będzie tutaj pracować, rozwijać się, coś się będzie działo. Okazało się, że to nie było takie proste. Ojciec tutaj był w stosunku do aktualnej władzy osobą niepożądaną wręcz, osobą obcą, osobą, która może jeszcze zaszkodzić. Niektórzy tak rzeczywiście uważali, że ojciec jest wrogiem ludu i stwierdził, że jego wysiłek, jego poświęcenie, jego walka de facto niewiele dała, a się okazało, że ludzie, którzy również byli z nim gdzieś w tych oddziałach, tak przynajmniej ja to mi przekazywał, potrafili znaleźć dla siebie miejsce w tej rzeczywistości. I po prostu on wiele stracił, a inni nawet mogli zyskać. W związku z tym wyszedł z takiego założenia. Słuchaj, synu, rób wszystko dobrze, ale myśl o sobie przede wszystkim. I proszę pani, mój wybór do wojska. Jest to sprawa wyjątkowo prosta i trywialna. Poszedłem wyłącznie ze względów ekonomicznych. Ojciec ciężko zachorował. Pamiętam, że chorował zawsze. To był rzeczywiście strzępek człowieka. To on już był 2 razy w kostnicy. Już był wyniesiony do kostnicy. Ja takich rzeczy nie rozumiałem. Jeszcze do niedawna nie rozumiałem, mnie to nie interesowało, ponieważ ja żyłem swoim życiem. A teraz, kiedy zacząłem to wszystko czytać jako osoba dorosła, dopiero do mnie to wszystko dociera. U mnie się rodzi zupełnie inny stosunek do ojca. Ja wielokrotnie z ojcem swoim rozmawiałem na tematy polityczne sytuacji w kraju. I byłem z nim w opozycji. Jako mały chłopiec wiedziałem, co to jest Katyń, co to jest rok 20, kiedy Rosjanie szli i szukali braci mojej mamy i ojca i wszystkich. Ja to byłem w tej atmosferze wychowywany. Mój stosunek do historii ojca był absolutnie pozytywny. Chociaż nie miałem czasu, żeby to dostrzegać. Ja byłem zajęty czym innym, też szkołą, sportem, muzyką, prawda, dziewczynami, ale nie sprawami ojca. A ojciec w tym czasie przestał pracować. Był na rencie. Mama sama pracowała, dwoje małych dzieci. Była tragiczna sytuacja.
To w tym okresie zdaje się już zupełnie oślep.
Początek lat 60. Tak. To był stan fatalny z ojcem. Ja pamiętam, że ojciec był nie do zniesienia ze względu na swój stan zdrowia, na silne znerwicowanie. Trudno było z nim rzeczywiście żyć w jednym domu. Przyjechał z wiarą, że tu zacznie funkcjonować, pracować, a tutaj w jednym miejscu bariera, w drugim miejscu bariera. Załamał się psychicznie zupełnie. Ja, jeśli chciałem być złośliwy lub się odgryźć na ojcu za jakąś jego, powiedzmy, aktywność wobec mnie w procesie wychowania, to bardzo nieładnie, zresztą bardzo tego żałuję teraz, używałem tych argumentów, że dał się złapać, że nie umiał ustrzec się. Prawdą jest, że mógł to zrobić, ale niestety jest uczciwie naiwny. Opowiada, jak tam wręcz samobójcze, proszę mi, kroki czynił w tych lagrach, oskarżając naczelnika więzienia o korupcję. To jest nonsens, no, ale ojciec jest wyjątkowo uczciwy. W związku z tym, tak jak powiedziałem, używałem tych argumentów w sposób, no, czasami świadomy, żeby sprawić mu przykrość, ponieważ on mi też sprawił przykrość, rozumie pani? A to dla ojca było coś strasznego. I tak spotkał się z dezaprobatą otoczenia, jest dezaprobata syna najstarszego, którego tak, no, którego czekał, ale tak jak powiedziałem, to było wyłącznie, ja to bardzo szczerze z panią rozmawiam, żeby pani zrozumiała, o co mi chodzi. Przez kilkanaście lat człowiek był załamany. Czy pani wie, kiedy on odżył i troszeczkę jego życie nabrało rumieńców? Zaczął pisać pamiętniki. On to wszystko z siebie wyrzucił. Napisał i się uspokoił. Zrobił się innym człowiekiem.
Ogólnie to... Ja się cieszę z syna, że nie zbłądził z drogi. Już dzisiaj jest na emeryturze, bo jako wojskowy skończył Akademię Techniczną w Warszawie. W Warszawie mieszka.
Jest mi po prostu przykro, że ja czasami używałem tego zjawiska, tej jego historii, żeby mu sprawić przykrość. Mogę tylko panią zapewnić, że naprawdę ja jestem, nie wiem, zafascynowany. Jestem wyjątkowo dumny ze swojego ojca.
Pan Czesław Burzyński, nie mogąc doczekać się odpowiedzi od kolejnych ministrów sprawiedliwości, wysłał wszystkie swoje dokumenty wraz ze skargą do premiera. Tym razem dosyć szybko odesłano mu papiery, uprzejmie doradzając czekanie na odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości i skorzystanie z usług Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Co pan Burzyński, i trudno mu się dziwić, odebrał jak policzek. Na szczęście otrzymał także w marcu jeszcze jeden list. Oto fragmenty.
Informuję uprzejmie, że Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu po przesłuchaniu pana w charakterze świadka podjęła dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia zbrodniczej działalności wywiadowcy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Mirosława M. Z materiału dowodowego wynika, że okoliczności podane w pana zeznaniach znalazły potwierdzenie i zostały rozszerzone. Postępowanie śledcze w tej sprawie jest intensywnie kontynuowane. Komisja składa panu serdeczne podziękowania za wysoce obywatelską postawę wyrażoną w stanowczym i konsekwentnym dążeniu do wyjaśnienia popełnionych zbrodni. Cenne informacje, które przekazał pan komisji, są bardzo pomocne w toczącym się śledztwie. Naczelnik Wydziału Badania Zbrodni Stalinowskich.
Miałam zamiar tym w pewnym sensie optymistycznym akcentem zakończyć audycję, ale życie dopisało inną puentę. List ten wędrował z Warszawy do Goleniowa 23 dni, a w tym czasie...
Otrzymałem telefon, głos jakiś męski. Czy pan Burzyński Czesław? Tak. Niech pan zaprzestanie wszelkich roszczeń z tytułu pobytu swoich w lagrze. Kto mówi? Kto mówi? Nie odezwał się telefon. Odłożony został i wyłączony.
Miejmy nadzieję, że następne wydarzenia będą mniej niepokojące i że sprawa znajdzie zakończenie w sądzie.